Oczywiście może być coś na łączach, tak? Możemy sobie zawsze wyjaśnić. Hej, Maciek, nie chodziło mi o to. Tam o tego pawia chodziło, nie o księżniczkę. No nie denerwuj się. Nie? Rozumiecie? I możemy sobie tam wyjaśnić. Przepraszam cię, że ja myślałam, że to paw, no. Tak się zachowywałeś, nie? Rozumiecie? Możemy sobie pewne rzeczy powyjaśniać. Ale wychodzi na to, że pewne rzeczy są takimi bardzo napięciowymi rzeczami. I my nie robimy, skąd one się... Nie wiemy, skąd one się biorą. Już nawet jak sobie tak zatłumaczymy na śmierć, już siebie jej obliżemy, obtulimy i w ogóle, to i tak taki niesmak pozostaje, nie? Taki jest... Z czego to się bierze? No właśnie z czegoś, że ktoś chce nam pokazać, że jakieś nasze relacje są nieuzdrowione, czyli na jakieś nasze zachowania, czyli jakby ciągle gdzieś po wierzchu chodzimy. Nie dochodzimy do tego, co się stało, że my mamy taki sposób funkcjonowania. Ucieczkowy na przykład. Albo wybuchowy, tak? Albo wchodzenie w tą ofiarę. Czyli to jednocześnie pokazuje, słuchajcie, że my jakiejś części siebie nie akceptujemy. Wy wszyscy, którzy podnieśliście rękę, którzy nie lubicie takich różnych trudnych sytuacji, w których wyjdzie na przykład, że to wy jesteście winni, że to wy coś przesądziliście, jak to o jeden nos za daleko, tak? Czyli jedno słowo za dużo powiedzieliście, albo coś takiego. My tego nie lubimy, tak? Czyli zobaczcie, my nie lubimy jakiejś części nas. Czyli są ludzie, którzy nie lubią swojej gwałtowności, są ludzie, którzy nie lubią swojej płaczliwości, są ludzie, którzy nie lubią tego, że wychodzą jak ta ofiara, są ludzie, którzy nie lubią, jak nawalą, tak? Jak oni nawalą, no to jest koniec. Nie potrafią się pozbierać. Są ludzie, którzy nie lubią w sobie jakiejś części. Czyli zobaczcie, co my sobie robimy. My sobie robimy podział osobowości. Mamy część, którą lubimy przed Panem Bogiem. To ja. Panie Boże, to ja. Widzisz mnie? Widzisz mnie? I mamy tą część, która, jeżeli ona przyjdzie z nami na to uwielbienie i tak będzie wyskakiwać na nas, to my już po prostu stracimy cały animusz do uwielbiania. Tak? Czyli coś się stało, tak? Jakaś intensywna relacja. I nie bierzemy pod uwagę, jakby czemu tak się zadziało, co się stało. Tylko my widzimy, że nie jesteśmy akceptowani przez Panem Bogiem. A tak naprawdę nie widzimy tego, że nie akceptujemy jakiejś części siebie, która sobie ewidentnie w naszym życiu nie daje rady. I wyobraźcie sobie, że tak jesteśmy stworzeni, że mamy takie meandry w sobie, że zawsze w nas jest coś, co sobie nie daje rady, tak? I nowa rzecz znowu wykwita. Już sobie z czymś poradziliśmy, już było tak fajnie. Już było tak fajnie, już nie jestem takim gwałtownikiem, tak się nie drę, jak coś złego się stanie. Ale ciągle się czuję tą ofiarą. Dobrze, że nikt tego nie widzi. Z czego to wynika? Znowu, z tego, że coś jest w naszej duszy, co nas boli i na co nie zwracamy uwagi. Czyli zranienie kontrolują nasze zachowania. Zawsze. Zranienie, traumy wynikające, zranienia wynikające z traum kontrolują nasz sposób myślenia. W 2 Koryntian 10:4 jest napisane, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gdyż oręż nas, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Warownie są stworzone z myśli niepoddanych Chrystusowi. Ale mamy broń, która niszczy te warownie. Ale jeżeli w naszym życiu z powodu traumy powstają takie myśli, tak, że nikt mnie nie kocha, że ja ciągle jestem sam, że ja sobie z tym nie daję rady, że ludzie mnie odrzucają, ludzie mnie nie chcą, nikt mnie nie chce właściwie, to w pewnym momencie tam zawsze powstaje warownia. Czyli z iluś takich złych myśli, dlatego jeżeli chodzi o te wszelkie rzeczy związane ze zranieniami, tak, z iluś takich zranień, one w końcu będą zabudowywać się w postaci warowni w nas. Czyli czegoś, co funkcjonuje poza naszą świadomością i czegoś, co powoduje, że mamy jakieś... Znaczy mamy taką w środku jakby ciemność, że nie potrafimy pewnych rzeczy w ogóle zrobić. Czyli trauma, która powoduje zranienie, powoduje również, że nasze myśli są zanieczyszczone. I wiesz, teraz osoba, która ma bardzo ciężki czas, jest jej źle, ma depresję lub wszystko ją dookoła denerwuje. Bardzo często wynika to z tego, że tam już są myśli. To nawet się mówi o tym, że ludzie, którzy mają problemy z jakimiś nerwicami, oni mają taką myśl, którą jak wręcz czują, jakby ich tak drążyła. Wiesz, taka niby mała myśl, jesteś do niczego, tak? Ale jest wbijana jakby jakby sztylet i jakby rozrywała wnętrze. Tak? Albo na przykład zobacz, przed tobą nie ma przyszłości. Tak? I później jakieś dziwne, naiwne pytania. Ty w ogóle masz jakieś plany na przyszłość? Powoduje, że jakby tej osobie, wiesz, jakby ktoś tak docisnął ten miecz. Wiecie, nieraz jest tak, że ktoś zabija, jakiś zły zabija tego dobrego, nie? I on tak leży i tak wbija mu miecz i on tak cierpi, nie? I on tak na koniec robi tak. Tak dobija, nie? A, tak! Żeby flaki przekręcić, tak? Nie? I my to, i przychodzi taki, wiesz, my już jesteśmy tacy kanamy z naszych lęków i strachów, z tych myśli. Co teraz będzie? Jak my sobie poradzimy? Wszystko się rozwali. Koniec! I przychodzi taki człowiek i mówi, a w ogóle, Michał, to zapasowe koło wziąłeś. Rozumiesz? I nagle on leży na glebie. I ta osoba mówi, ale na co chodzi? Ja tylko tak się zapytałem, czy koło zapasowe wziąłeś. Michał, ja chciałem 40 kół zapasowych wziąć. Rozumiesz? Czyli wyjawia się z tym, co go tam męczyło. Czyli zobaczcie, jeżeli jest myśl, to ona przychodzi. Jeżeli ona nie jest poddana Chrystusowi, to ona jest poddana komuś innemu. Ona jest albo poddana Chrystusowi, albo nie. Albo przychodzi, żeby cię przyprowadzić do Pana Boga, albo nie. Nie ma obojętnych myśli. Znaczy, słyszałam, że w Białymstoku są. I w tym, w Hajnówce. No, Zosi tata opowiadał kiedyś takie kazanie, to mówiłam wam już, tak? Że mówił kazanie o tym właśnie, że my musimy poddać posłuszeństwo myśli Chrystusowi i że po prostu wszelką myśl mamy poddać posłuszeństwo. Nie możemy się zgodzić, żeby... I taki człowiek tam siedział na kazaniu i mówi, pastorze, ale ja nie rozumiem. Bo te myśli, to tak jak ja siedzę, to one tak płyną i tak płyną. Ja nawet ich złapać nie mogę. Jak ja mam je skontrolować? Także tam w Hajnówce tam Michał mi mówił, że tam tak jest, że tam te myśli tak płyną, płyną. Tak jakbyś wkładał wodę, głowę do wody, nie? Tak płyną, bo jesteś utopiony. Nie, ale zobaczcie, mamy fragmenty, które mówią nam o tym, że mamy oręż i że powinniśmy się, więcej jest powiedziane, że mamy się przeciwstawić tym myślom, tak? Czyli słuchajcie, jedna myśl, która zaczyna cię kłuć, ona przyciągnie następną, która zaczyna drążyć i ona przyciągnie następną, która ma cię zniszczyć, która właśnie ma cię tak przybić i przekręcić. I wcale nie znaczy, czyli takie, wiesz, ciągłe po prostu męczenie jakąś rzeczą. Przykład? Proszę bardzo. Do końca życia będziesz samotna. Jak już do tej pory nie miałaś męża, to nie będziesz miała. Straszne. Ale mówiłam przecież specjalnie ze względu na ciebie, mówiłam jako miała, a nie miał, no. Nie zauważyłeś? Rozumiecie? Czyli po prostu bardzo często jest takie coś, że jest taka myśl. Albo na pewno się pomylisz. Na pewno się pomylisz. Mówię ci, z deszczu pod rynnę wpadniesz. Ty bądź ostrożny. Rozumiesz? I zobaczcie, taka całkiem logiczna myśl. Bądź ostrożny, tak? Bo jak nie będziesz, to się na pewno pomylisz. To jest bardzo racjonalne. Takie nawet bym powiedziała, takie mądre. Nie? Ale dlaczego ciągnie za sobą taką rzecz? Więc jeżeli trauma ma możliwość kontrolowania naszych myśli, wpływania na nasze myśli, to nasze myśli będą oscylowały wokół tych zranień, które tam są. I te najgłębsze, to poczucie samotności na przykład, to poczucie odrzucenia, one będą jakby przyciągały lub wytwarzały pewne myśli. Nie poradzę sobie. Mój ojciec sobie nie poradził, mój dziadek sobie nie poradził, więc i ja sobie nie poradzę. Żaden z nich nie potrafi być dobrym ojcem, więc dlaczego ja miałbym być? I oczywiście ja to tak mówię, wiesz, tak bardzo kawę na ławę, ale one nie są kawy na ławę. Właśnie o to chodzi, że ona jest taka po prostu, nic z tego nie będzie. Taka nieokreślona. Ale dlaczego tak boli? Dlaczego tak drąży? Tak? Czyli zranienie wpływa na nasz sposób myślenia, na nasz sposób funkcjonowania. I może wytwarzać warownię, która powoduje, że my przez to podejmujemy też pewne decyzje, tak? Jeżeli tak występuje, to słuchajcie, bardzo często jest tak, że my postępujemy pewne decyzje według tego zranienia naszej duszy, tak? Czyli nasza wola będzie kontrolowana, nasze decyzje będą kontrolowane przez zranienie naszej duszy, tak? I na przykład zaczniemy jakąś służbę dla Pana Boga i wszystko nam się kolapsnie. Albo zaczniemy jakiś biznes i wszystko nam się walnie. No i oczywiście, Panie Boże, przecież ja się tyle czasu modliłem, przecież tak stawałem przed Tobą i zrobiłem to, co po prostu, co czułem, że mam zrobić, co myślałem, że mam zrobić, tak? Albo zrobiłem to, co myślałem, że Ty chcesz, żebym ja zrobił. Kochani, jeżeli mamy zranioną duszę, to ta dusza wysyła myśli. Ona wpływa na nasze przekonania. Ona wpływa na nasze postępowania. Ona powoduje, że my jesteśmy tak zgnieceni, że my musimy coś zrobić. Jeżeli kolapsnął nam się biznes, jeżeli rozwaliła nam się służba, odeszli od nas ludzie, bardzo często jest to związane z tym, że przy tej zranieniu duszy nie zrobiliśmy rzeczy, jak Duch nas prowadził, tylko działaliśmy według naszej duszy. Zobaczcie, co powoduje zraniona dusza u lidera, tak, który chciałby wszystkich zgromadzić i zachęcić ich, aby przychodzili do kościoła. Za dużo się bezpiecznie się robi. W każdym razie, co ona powoduje? Ja wiem, że wy nie rozumiecie tego, co to znaczy Dzień Pański święcić. Ale myślę, że życie wam pokaże, że jeszcze wszyscy będziecie go święcić. Co słyszycie?
Groźba.
Co jeszcze? Ja wiem, Zbyszek. Ja już wiem, że wszelkie kazania takie napominające ty lubisz. Pomyśl nad tym. Pomyśl nad tym. Nie, ale zobaczcie, co słyszycie? Słyszycie tak naprawdę smutek, jakąś gorycz, tak? Słyszycie jakieś, że ktoś do was mówi rzeczy, które są takie, no nawet biblijne. Ale czemu, kurczę, my się tak jakoś źle mamy, kiedy my to słyszymy, tak? Słyszycie gorycz duszy tak naprawdę. Czyli w tych słowach, w tych myślach, w tych przekonaniach, które są prawdziwe, jest wymawiana gorycz duszy również, tak? Okej, czyli nasza wola wpływa na to postępowanie. I teraz zobaczcie, dobra, to już mówiłam, muszę pospieszyć zranienia. Okej. Czyli zranienia będą powodowały, że będziemy popełniali złe decyzje a propos duszy. Tak? Znaczy złe decyzje a propos służby, a propos naszego biznesu. A propos naszych małżeństw. Rozwiążmy to tak i tak. Jak mówisz, że mamy za mało relacji, to umówmy się, że będziesz wstawała razem ze mną o 5 rano. Ja się do 6 modlę, ty się w tym czasie przygotujesz i od 7 do 8 będziemy mieć relację. No co? Czemu ci się to nie podoba? Przecież mówiłaś o relacji. Albo umówmy się, że jak wracamy z pracy, to 2 razy w tygodniu ja będę po ciebie podjeżdżał. Wiesz, godzinę jedziemy do domu. Będziemy mieć relację. Nie? No. Czyli rozumiesz? Czyli zaplanujmy, żebyśmy mieli dobrą relację.
A dobrą?
Dobrą. Tak, tak, absolutnie. Okej, czyli zobaczcie. I teraz popatrzcie, jeżeli jest dziewczyna, która pakuje się ciągle w związki, które są złymi związkami, ciągle ma jakiegoś chłopaka, później męża, które są nadużycia, jakieś po prostu, wiesz, fizyczne, psychiczne, albo po prostu, no po prostu to jest, jak to jest, zły, nie, to zła kobieta była, to Linda mówiła, dobra. Okej, w każdym razie zły facet to jest, tak? To bardzo często znajdujesz, że tam w dzieciństwie było po prostu jakieś nadużycie seksualne. Co ona robi? Ona powtarza jakąś traumę. Ona się pakuje w związek, bo ona tylko taką miłość znała. Może być odwrotnie. Może być dziewczyna, która po prostu niszczy każdy związek po kolei, żeby tak zrównoważyć. Jeżeli dojdziemy do początku, to zobaczymy, że ktoś kiedyś ją zniszczył. Może to był jej własny ojciec. Może to był jej pierwszy chłopak, kiedy miała 15 lat. Tak? Ale nastąpiło tam nadużycie i ona teraz funkcjonuje w takich związkach niszczycielsko. Tak? I co ciekawe, zakochuje się tylko w specyficznych mężczyznach. Takich gwałtownych. Którzy nieraz mają jakieś problemy. Tak? Albo chłopak, który ciągle wybiera dziewczynę z problemami. Jak ona ma problem, to on na pewno będzie jej pomagał. Więc jak ktoś chce mieć tego chłopaka, to co musi mieć? Co musi mieć? Problem. Tak? Czyli ten książę. Czyli powtarzanie traumy. Jeżeli ktoś w życiu nigdy nie miał pieniędzy, zawsze był biedny, może mieć problem z wydawaniem właściwych pieniędzy. On ciągle będzie widział brak w swoim życiu. Oj, on będzie nie cierpiał tych zbierania kolekt. Po co oni te pieniądze ciągle zbierają? Po co te pieniądze? Przecież tych pieniędzy nie ma. On będzie ciułał, a jednocześnie nie będzie miał. Ja już jestem w tym pokoleniu, co wychowało się wtedy, kiedy mało było. I pamiętam, że z mamą jechaliśmy na targ. I później po tym targu chodziłyśmy i oglądałyśmy wszystkie stoiska i później wybierałyśmy to, co jest tanie i co w miarę nam się podoba. Jak zaczęłam funkcjonować sama w Warszawie, to zauważyłam siebie, jak chodzę na targ i oglądam różne rzeczy i później kupuję coś, co jest tanie. I mój mąż zawsze zadawał mi takie pytanie, ja mówię, zobacz kochanie, kupiłam sobie taką bluzkę, a on pytał się mnie, czy mi się podoba. Wiecie, co ja odpowiadałam? Że jest tania. A czy ci się podoba? No tak. Taka, ale tania. Tak? Słuchajcie, ja się po jakimś czasie kapnęłam, co ja robię. Że ja mogłam kupić na przykład 4 tanie bluzki, bo były tanie, zamiast jedną drogą. I miałam wtedy 4 tanie bluzki. Tak? Już nie mówiąc o tym, że jak jakaś sprzedawczyni była taka bardzo dobra i umiała mi tak powiedzieć, że zobacz, jakie to jest niedrogie, jak ładnie w tym wyglądasz, to potrafiłam kupić jakąś taką rzecz, której wyglądałam po prostu jak szafa. Wiesz, tylko dlatego, że ona mnie tak namówiła do tego. Dopiero zaczęłam w pewnym momencie myśleć, z czego to się bierze. Ile my takich rzeczy mamy? Że pewnych rzeczy nie robimy, bo się boimy. Ja pojechałam do Izraela. Bóg mi na to wszystko dał pieniądze. Później zabłądziłam w tym Izraelu. Zrobiłam prawie 40 km na piechotę. I moja koleżanka do mnie powiedziała, wiesz co, taka głupia Dziunia jesteś, czemu taksówki nie wzięłaś? I ja sobie pomyślałam, bo ja nawet chodzę na piechotę zamiast jeździć tramwajem, żeby zaoszczędzić. Bo później przywiozę te pieniądze do domu. Jak powiedziałam mojemu mężowi, on mówi, ja sobie żartowałam, że powiedziałam ci, że masz przywieźć trochę pieniędzy do domu. A ja tak się tym przejęłam, że to czasami nie ma na jedzenie, nie ma to, że po prostu robiłam z buta, mając jeszcze taką wtedy dolegliwość, że nie powinnam się męczyć i dużo chodzić. Zaraz po tym, jak lekarz to stwierdził. Więc byłam w takiej traumie po prostu tam, na tym miejscu, że ja muszę przywieźć pieniądze, a jednocześnie nie jeździć tramwajami. I 3 razy dziennie tam i z powrotem chodzi 10 km na piechotę. Jak zabłądziłyśmy, to po takich górkach chodziłyśmy, naprawdę poznaliśmy wnętrze Izraela. To jest jeszcze inna kwestia. Ale tak naprawdę, to jak ona powiedziała mi o tym, to ja pomyślałam sobie, najpierw się załamałam i pomyślałam sobie, kurczę, nie każdy ma pieniądze. A później pomyślałam sobie, Pan ci wszystko sfinansował, dał ci na wszystko, a ty oszczędzasz. Ty oszczędzasz. Bo chcesz jeszcze dzieciom prezent zrobić, inne rzeczy. Wiesz, od razu pomyślałam sobie, w jakim... I wiesz, i ja naprawdę to wynikało z tego, jak ja funkcjonuję, tak? Ale zobaczcie, z czego to wynikało. Jak człowiek rośnie w czymś, jak ma do czynienia z biedą, to później naprawdę w swoim życiu robi pewne rzeczy, musi naprawdę podejmować kroki wiary, żeby z nich wyjść. Żeby wyjść z długów. Ciągle jakby te długi go doganiają. Tak jakby i ciągle mówi się, kurczę, tak jakbym dziedziczył ciągle po mojej rodzinie. Pracuję, robię wszystko i ciągle gromadzę długi. Nie pieniądze, albo długi. Jeśli nie dotknę się mojej duszy w tym miejscu, w którym nastąpiła trauma i w którym nastąpiło zranienie, to się będzie powiększać. Będę żył pewnym życiem, które wcale nie jest miłe Bogu. Będzie takie, Pamiętacie, jak ja kiedyś mówiłam, że my dopasowujemy Pana Boga do naszego życia, nie? Że nie nasze życie do Pana Boga, tylko my do pewnej naszej traumy, w której wzrastaliśmy, dopasujemy Pana Boga. Słuchajcie, naprawdę często to robimy. Ja cały czas odkrywam w swoim życiu sobie, myślę, Panie Boże, może tak inny rozdział z tym odkrywaniem. Bo ja tyle tego widzę. Ale prawda jest taka, że jeśli nasza dusza będzie uleczona, to my będziemy inaczej funkcjonowali w Duchu Świętym. W takiej prawdziwej wolności, bez strachu i lęku. Tak? Okej, dobra. Czyli trauma kontroluje nasze myśli. Ona powoduje, że powtarzamy pewne sytuacje w naszym życiu. Że one jakby są przyciągane wręcz, tak? Tak jak z tymi pieniędzmi, czy z tymi złymi ludźmi, z tymi złymi relacjami. Ale trauma również kontroluje nasze emocje. Tak? I teraz zobaczcie, Joba 10:1. Moja dusza wstręt czuje do życia. Lamentowi nad sobą dam upust. Odezwę się w goryczy mojej duszy. Dusza, która jest dręczona, która jest w traumie, ona przeżywa gorycz. Ona jest pełna płaczu, lamentu. Tak? To przeżywa twoja dusza, kiedy przeżyła traumę. To powtarzaj. To jest, widzisz, ja kiedyś się pytałam, tutaj są osoby, które są prorocze, wstawiennicze i w ogóle i tak dalej. Ale wiesz, że bardzo często jest tak, że jakaś osoba ma kształt kogoś, kto cię kiedyś bardzo zranił. Taki sam wąs, broda, brzuch taki sam. I ty już jej nie lubisz. Wiecie, czyli wygląda bardzo podobnie. Albo w charakterze jest na przykład taka bardzo narzucająca się. Jak z tobą mówi, to nos prawie do twojego przykłada i ty aż krok ciągle robisz do tyłu. Jesteście w takiej relacji kroczącej po spotkaniu. Tak? Albo po prostu ma tembr głosu taki, że mówi takim bliskim głosem, kiedy ciebie mówi zawsze. Nie, i ty nawet nie wiesz dlaczego, ale ciągle podskakujesz, jak ona do ciebie mówi i się cofasz. Czyli taki, wiesz, taki jest właśnie, jeśli jesteście tak jak na ringu, tak? Albo dużo mówi, ma rękami i wiesz, w ogóle, nie? I ona taka ekspresyjna jest. A ty po prostu przy tej jej ekspresji to... Tak? Albo z drugiej strony ciągle jest taka... I ty ją tak obchodzisz takim łukiem i nie wiesz dlaczego. I to jest tylko jakiś typ osoby. Tak? A później się okazuje, że tego jest więcej. Jakiś zapach się pojawia. Tak? I to jest takie nawet, wiesz, idziesz z kimś i czujesz po prostu, jak bzy pachną. I nagle po prostu tutaj ci się robi ciężko. I ta osoba mówi, jaka fajna wiosna i w ogóle. A ty myślisz sobie, beznadziejna. Wszystko jest beznadziejne. Czyli zapach coś uruchamia. Jakaś osoba coś uruchamia. Jakiś głos coś uruchamia. Rozumiesz? Czyli to wszystko powoduje, że pewne rzeczy w nas powstają. Tylko bardzo często powstają w postaci pewnych emocji, które nie są nas, które nie są, za nimi nie stoi żadna myśl. Czyli w postaci jakiegoś samopoczucia. A kto z was, kiedy nagle idzie drogą, tak, jedzie autobusem, tu go ktoś popchnie, tam mu coś powie, tutaj tego, nagle tak zaczyna robić taką głęboką analizę. Czuję się... Kurna, jak ja się czuję. Czemu ten autobus tak trzęsie? Czemu ci ludzie są tak blisko? Czuję się... Jak to ona mówiła? Czuję się, że jest mi źle?
Najgorzej.
To jest myśl?
Nie,
to jest... Czuję się, że wszyscy mnie nie lubią? Nie, to ja tak... A, smutny się czuję! Właściwie to czuję się odrzucony. Ale czemu? Przecież tyle ludzi w autobusie. Kto z nas robi taką analizę siebie, czemu ja się tak źle czuję? Co się ze mną dzieje naprawdę? Czyli taką analizę, co się w tym momencie ze mną dzieje? A teraz wyobraźcie sobie, że takich działań na nas, różnych ludzi, różnych zmysłów, różnych rzeczy w ciągu całego dnia jest bardzo dużo. I kiedy to się pozbiera w ciągu całego dnia, to ja naprawdę wieczorem jestem jak posiniaczony. My nie analizujemy na bieżąco swoich uczuć. A te emocje włączają się, kiedy coś się wydarzy. Włączają się, bo czujemy się odrzucone. Czy ktoś nas odrzucił? Nie. Ale my się tak czujemy. Czy z tym można negocjować? Nie masz prawa się tak czuć. To nieraz tak w małżeństwach jest, tak? Nie możesz się tak czuć. Przecież ja tego nie zrobiłem. No co mam zrobić, jak ja się tak czuję? Rozumiecie, to pojawia się, ja się tak czuję, ja się czuję smutna, czuję się samotna, a ty mi mówisz, że ja nie mogę. Nie ma powodu, żebyś się tak czuła. Mamy dwa samochody, mamy dom, jedziemy do Tunezji, do Francji. Zobacz, wszyscy w kościele nie mają tego, co my mamy. To czemu ty się, kobieto, tak czujesz? Rozumiesz? Czyli zobaczcie, a ona się tak czuje. Tak? Czyli trauma powoduje, że my w jakiś sposób się czujemy. My czujemy wstręt do życia. My czujemy gorycz w naszej duszy. I dopóki my nie dojdziemy, skąd to się bierze, dlaczego ja mam takie emocje, to będzie się to powtarzać. Będzie się namnażać. Psalm 42,7. A we mnie samym dusza jest zgnębiona. Psalm 44,26. Albowiem dusza nasza pogrąża się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Jak się czuje osoba, której dusza jest pogrożona w prochu i czuje się, jakby ktoś ją trzymał przy ziemi? Jakby nie mogła po prostu się oderwać od tej ziemi. Psalm 107,26. Wznosili aż pod niebo, spadali aż do głębi. Ich dusza truchlała w nieszczęściu. Przestraszona dusza, aż struchlała, taka trzęsąca się. Psalm 119,28. Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty. Podźwigi mi zgodnie ze swoim słowem. Po prostu ja ciągle czuję emocje zgryzoty. Nie wiem, z czym to jest powiązane. Ja czuję się źle, czuję się okropnie. Tak? To trauma zaczyna się odzywać. Psalm 126. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą pokoju. I tutaj, ponieważ rozmawialiśmy z jednym bratem o zgniłym zębie, to mam przykład zgniłego zęba. Ile czasu można brać tabletki, żeby ząb, który jest zgniły, nie bolał? Kochani, nawet kilka lat. Coś dodatkowego się jeszcze zepsuje, czyli żołądek, ale ząb nie będzie bolał. Tak? I podobnie jest z naszą duszą, że my robimy bardzo dużo rzeczy dookoła, żeby ta dusza nas nie bolała. Idziemy na zakupy na przykład, robimy sobie jakieś przyjemności, idziemy do znajomych, tak? Bo jest nam ciężko, tak? Albo do kogoś zadzwonimy, albo wchodzimy sobie na jakiś portal, albo oglądamy sobie jakiś film. Czyli to nam przynosi takie ukojenie, tak? Ale za jakiś czas w środku nocy nagle jest taki tam, nie? I na równe nogi stoimy. To już świadczy o tym, że z czymś przesadziliśmy. To już świadczy o czymś, że coś nieźle gnije. I śmierdzi, tak jak pisał to Dawid. Moje kości śmierdzą. Moja dusza śmierdzi. To już jest zapach. Ok? Dobra. Czyli zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą w pokoju. To jest następna rzecz. To nam mówi to wszystko. To nam, tak możemy podsumować. Zbyt dużo moja dusza doświadczyła. A dlaczego dopiero teraz puszcza? Dlatego, że kiedyś było bardzo dużo tych czynników, wiesz, przygoda, podróże, wiesz, nowi ludzie, nowe znajomości, nowe chłopaki, nowe dziewczyny. A teraz dogoniła mnie szara rzeczywistość. Dorosłeś. Dorosłeś. Dorosłeś i nie załatwiłeś pewnych rzeczy, jak byłeś młodszy, jak byłeś bardziej taki rzutki, żeby je załatwić. I teraz już sobie nie radzisz z nimi. Teraz one cię ugniatają. Teraz te emocje wychodzą, jest ich coraz więcej. Ale to jest czas na to, znowu, weszły one do twojej świadomości. Jak nie wcześniej, to teraz w tym momencie widzisz, co się z tobą dzieje. Widzisz, jakie emocje przeżywasz. Po co? Żebyś mógł dojść do tego, z czego one wynikają. Czyli jesteśmy tak naprawdę, kończąc to wszystko, w procesie odnowienia naszej duszy, odnowienia naszych emocji, odnowienia naszej woli działania i naszych myśli. Jeśli chcesz podejmować mądre decyzje, jeżeli chcesz umieć się cieszyć, to nie jest to tak prosto, podnieś swoje nogi, zacznij tańczyć i śmiać się. Ileś razy to pomoże. Ale prawda jest taka, że nie możesz ciągle przeskakiwać nad dołem. Musisz ten dół zasypać. I to wtedy, jak nie zasypać trupa, ale ten dół zasypać. Miałam sen, ale już nie będę opowiadać, bo muszę go jeszcze zgłębić. Taki sen, że do tej pory po prostu normalnie namawiali mnie, żebym na katolicyzm przeszła w tym śnie. Nie wiem, o co chodzi, ale nie wezmę go jako proroczy. I co? Nie przeszłam. Powiedziała mi, że jestem protestantem. Ale były jeszcze inne rzeczy. Tam trupa wykopałam. To inna kwestia. Okej. W każdym bądź razie Słuchajcie, my mamy broń od Pana Boga. Broń, która jest w stanie nas uwolnić. Jest napisane, że pierwszą naszą bronią przeciwko grzechowi w naszym życiu jest krew Jezusa Chrystusa. Jest napisane w Objawieniu 1:5 Jezus Chrystus, przez Jezusa Chrystusa świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów. Krew obmywa nas z naszych grzechów. Ona obmywa nas z tej części, która powoduje, że nasza dusza jest zraniona z powodu grzechu. Ona nas obmywa i możemy być wolni. Pomimo tego, że nasza dusza jest umęczona, możemy być wolni. Czyli od naszych grzechów możemy być wolni za każdym razem, kiedy przyjmujemy śmierć Jezusa Chrystusa. Może musisz powiedzieć: Panie Boże, znowu to zrobiłem. Jezus ci wtedy powie, że nie znowu, bo już ja cię obmyłem, tego już nie ma. Ale może masz taką potrzebę, żeby tak właśnie powiedzieć. Jesteś obmyty. Jesteś obmyty Jego świętą krwią, tak? Jest powiedziane, słuchajcie, w Izajasza 53:4, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Zraniony został za występki nasze, starty za winy nasze, Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. On wziął na siebie nasze choroby, On wziął na siebie nasze niemoce, On umarł z powodu naszych chorób, ale On umarł również z powodu naszych niemocy. Czyli jest powiedziane, że częścią tej pracy, usunięcia z nas grzechu, ale również usunięcia z nas niemocy, usunięcia z nas chorób, jest krew Jezusa Chrystusa. Tak? Czyli cały czas, kiedy my coś odkrywamy, to przez Jego krew my możemy od tego być wolni. Słuchajcie, my możemy być wolni nie tylko, Jezus umarł nie tylko za to, żebyśmy byli oczyszczeni z naszych grzechów, ale umarł również dlatego, żebyśmy byli oczyszczeni z naszych zranień. I nie tylko zranień z naszego ciała, ale również zranień naszej duszy. Jezus nie umarł po to, żeby nasze ciało się dobrze miało, tak? Czyli jesteśmy uzdrowieni, a jednocześnie, żeby nasza dusza była w głębokiej depresji. Jezus umarł również za to, żebyśmy byli zdrowi w naszej duszy. Żeby nasza dusza nie była męczona i dręczona. Żebyśmy ciągle nie zmagali się z emocjami, które po prostu zabierają nam chęć do życia. On umarł za to, żeby grzech, który nas dotknął, trauma, która nas dotknęła i jest związana z innymi ludźmi, była z naszego życia zabrana. Była usunięta z naszego życia. Ale to nie koniec, bo nie potrzebujemy tylko zatrzymać się na momencie, kiedy Jezus umarł za nasze grzechy, ale również na zmartwychwstaniu. Tak? Bo będziesz się miał dobrze, jak ma się dusza twoja dobrze. Jeżeli twoja dusza umiera razem z Chrystusem, tak? Ale niejednocześnie nie jest wzbudzona przez moc Ducha Świętego, tak? Przez moc, o której mówimy, że to jest ta pneuma, to życie, które przychodzi, tak? Które jakby rodzi na nowo tą naszą duszę, to nasza dusza zawsze będzie zgnębiona. W Dziejach Apostolskich jest napisane w 10 rozdziale 38 wersecie: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z Nim, poszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Inne fragmenty mówią: uzdrawiając wszystkich, którzy się źle mieli. Tak? Nie mówimy tutaj, że Jezus umarł i Jego krew obmywa nas, ale mówimy również o mocy zmartwychwstania, o mocy Ducha Świętego, o mocy do czynienia cudów, o mocy, która jest, w Grece to mówią, że to jest dynamis, ale my ostatnio byliśmy w hebrajskim, więc nie wiem, czy mogę Grekę cytować. W każdym razie o mocy namaszczenia zmartwychwstania. My nie możemy zatrzymywać się tylko na tym, że my przychodzimy: Panie, wybacz mi nasze grzechy. Panie, wybacz mi moje grzechy. Boże, proszę Cię, znowu zgrzeszyłem. Boże, znowu byłem taki wredny. Boże, znowu ciągle jestem smutny. Ja wiem, że Ty wiesz. Boże, wybacz mi, znowu mam depresję. Boże, wybacz mi. My ciągle jesteśmy w tym miejscu, rozumiecie, oczyszczania z naszych grzechów, a nie w tym miejscu odkopywania traum, tak? Których doświadczyliśmy i które powodują w jakiś nasz sposób funkcjonowania. Do tego potrzebujemy posunąć się dalej. Potrzebujemy nie zostać w grobie, tak, z przelanej krwi, ale uzyskać zmartwychwstanie poprzez moc Ducha Świętego. Czyli potrzebujemy wejść w miejsce, kiedy ta dynamis, tak, ta moc stwórcza na nowo ukształtuje naszą duszę. Na nowo zmieni nasz sposób funkcjonowania i wpłynie to na całą resztę. Czyli ten moment, w którym to wszystko, co powoduje nasze złe zachowania, będzie nie tylko przykryte Jego krwią, ale również będzie wzbudzone z martwych. Tak? Bo jeżeli jest powiedziane, że diabeł przychodzi, żeby kraść, zaczynać i wytracać, tak? To on próbuje wytracić naszą duszę. I ten proces jest ciągły. Tak jak my dążymy do zbawienia naszej duszy, tak diabeł dąży do tego, żeby ta nasza dusza umierała. I nie mylcie tego z tym takim dosyć znanym katolickim modelem umierania dla siebie samego. Bo jest taki moment, kiedy my umieramy dla swojego egoizmu. Ale czasami my umieramy dla swojego egoizmu, bo całe życie nas tak gnębili i tak nas ukształtowali. I wtedy to my umieramy tak naprawdę nie dla Chrystusa, tylko w odwrotną stronę. Rozumiecie? Czyli jeżeli to wynika z naszej decyzji, tak? Ja już nie chcę żyć takim egoistycznym życiem. Ja po prostu nie chcę żyć dla siebie. Ja oddaję ten samochód, oddaję ten dom, oddaję to wszystko, co miałem. Ja chcę żyć tylko dla Chrystusa. Ale jeżeli to wynika z tego, że ty nigdy nic nie miałeś i jakby wracasz do traumy, w której kiedyś żyłeś i znowu nic nie masz, to ty idziesz nie w zgodzie z tym, co mówi Bóg do twojego życia, tylko w zgodzie z tym, co całe życie mówił diabeł do twojego życia. Czyli twoje emocje umierają, twoje myśli umierają, czyli twoja dusza umiera. I uważajcie, to jest niezły podstęp diabła, żeby nas uruchomić po naszej traumie do śmierci, a nie do życia. Dlatego potrzebujemy być oczyszczeni z naszych grzechów, ale potrzebujemy również być wzbudzeni do nowego życia, oddzieleni do nowego życia, uzdrowieni do nowego życia, wybawieni do naszego życia, abyśmy wiedzieli, że nie powtarzamy pewnych rzeczy według duszy, która nas prowadzi, która jest połączona z duchem, ale że naprawdę jesteśmy kierowani Duchem Bożym. Okej? Czyli trauma zawsze będzie zniekształcać nasze patrzenie, zawsze będzie zniekształcać nasze wybory, zawsze będzie powodować, że będziemy robić rzeczy, które są wynikiem naszej duszy, które są potrzebą naszej duszy, które są ucieczką naszej duszy, a nie prowadzeniem Chrystusa. To jest bardzo blisko, kiedy ludzie wręcz mówią ci proroctwa, które wynikają z ich duszy, z ranienia ich duszy, z potrzeby ich duszy. Albo czytają w innej osobie, co mówi ich dusza i mówią im takie proroctwa. Zamiast powiedzieć im to, co Pan Bóg mówi do ich serca, omijając kwestię zranienia ich duszy. Zobaczcie, jakie to jest. Jak często możemy dostać proroctwo, które idzie dokładnie po bólach naszej duszy. Zamiast to, co mówi Pan, co może być totalnie przeciwne do tego, co mówi nasza dusza. Nasza dusza mówi. Jak? Poprzez emocje, poprzez myśli i poprzez nasze zachowania. Zostaliśmy na tym spotkaniu zdradzeni. Możemy się zacząć obserwować i uczyć. Okej? Dobra. Czyli moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jezus był namaszczony mocą czynienia cudów. Jezus przyszedł, aby nasza dusza była uświęcona. Czyli aby przeżyła ten proces oczyszczenia z grzechów i aby przeżyła proces uświęcania. Czyli świętości, zbliżania się do Niego i pozbywania się rzeczy, które nas obciążają. Tak? On dał nam moc zmartwychwstania. Dał nam swoje zmartwychwstałe życie, abyśmy mogli nie siedzieć w grobach, ale być zmartwychwstałymi i być posadzeni, czyli to jest to miejsce w proroczy sposób. Jesteśmy wzięci z ziemi i posadzeni w okręgach niebieskich razem z Nim. Nie ciągle pozostajemy gdzieś tutaj, ale jesteśmy posadzeni razem w Nim w okręgach niebieskich. To jest tyle na dzisiaj a propos zranienia. Panie Boże, dziękuję Tobie, że Ty jesteś tym, który dotyka naszego serca, że Ty jesteś tym, który dotyka naszej duszy. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty przemawiasz do każdego z nas. Ja proszę Ciebie, abyś teraz przemawiał do każdego z nas, kto był dotknięty w czasie tego mówienia. Proszę Cię, abyś przemawiał poprzez emocje, które tu czuliśmy, poprzez słowa, które czuliśmy. Tato, my nie wiemy, jak dobrać się do tych zranień naszej duszy, jak dobrać się do tych traum. My wiemy, jak dobrać się do naszych grzechów, które Ci powtarzamy w nieskończoność. Nieskończoność przebaczamy innym i samym sobie. Tato, ja modlę się, ale byś Ty nas nauczył, jak mamy dobierać się do tych miejsc, tych emocji, które nas bolą, które są dla nas trudne i do tych miejsc traum, które je spowodowały. Tato, ja modlę się, abyś Ty otwierał nasze oczy i pokazywał nam rzeczy, które powinniśmy zobaczyć, które są nam potrzebne, aby ta Twoja moc zmartwychwstania zaczęła działać w nas. Tato, ja oddaję Ci każde miejsce zbrukane przez grzech. Nasz grzech i grzech innych na nas. Tato, ja oddaję Ci szczególnie te miejsca, kiedy zostaliśmy zbrukani przez grzech innych. Bo to są miejsca, które nosimy i nie wiemy, jak się tego pozbyć. Tato, ja oddaję Ci każdą traumę, która pojawiła się na tym spotkaniu. Wszystko, co przez moc Ducha Świętego otworzyłeś na tym miejscu. Nawet poprzez jakiś żart, poprzez jakieś słowo, poprzez jakiś uśmiech. To ja modlę się, to wszystko, co było naświetlone, to wszystko, co było wyśmiane, a tak bolało. Ja modlę się, Tato, abyś zaczął działać w tym. My nie chcemy więcej wisieć między niebem a ziemią. My potrzebujemy być przeniesieni do Twoich okręgów niebieskich, być posadzonych razem z Tobą na Twoim tronie. My nie chcemy, aby nasza zraniona, obciążona dusza trzymała nas jak kamień przy wodzie, jak kamień przy ziemi, abyśmy nie mogli się odbić. Tato, my nie chcemy rzeczy robić samych z siebie. My potrzebujemy Twojej mocy, Twojego kierunku. Jak mamy do tego dojść? Jak mamy chodzić w Twojej wolności? Tato, my potrzebujemy Twojej wolności do naszego życia. Jak jeszcze coś macie, to zapraszam Was. Jeżeli coś czujecie czy widzicie, to chodźcie.
To ja już w czasie uwielbienia na ostatniej piosence, jak tu staliśmy przed Bogiem, tak zaczęłam słuchać tego, co zaczęło ze mnie wypływać i Bóg, no wiesz, że to Bóg dał mi taką proroczą pieśń, mówił, że nie sprzątajcie sami, nie sprzątajcie siebie, nie czyśćcie siebie, żeby mnie wpuścić. Ja chcę wejść właśnie do tych śmieci, do tego brudu, ja chcę wejść do Was z tym wszystkim, co Wam się nie udaje, z tym wszystkim, z czym sobie nie radzicie, że po prostu nie musimy się sprzątać i czyścić, żeby przyjść do Niego, że On chce wejść do środka tego całego chaosu, w którym jesteśmy.
Czyli w czasie nabożeństwa mi się przypomniała taka, znaczy to jest piosenka taka, którą po prostu w tamtym tygodniu, bo Nelusia była zaproszona na urodziny do kogoś, co się w innym kościele odbywało, więc tam byliśmy. I na koniec dzieci były poproszone, żeby zaprezentować, czego się nauczyły. To było tak. Był pokręcony człowiek i one tak śpiewały. Pokręcony człowiek. I tak. Szedł ten człowiek pokręcony pokręconą drogą. I one pokazywały pokręconą drogą. I kiedy spotkał Boga, znaczy one tam to, ja mówię, nie potrafię tego zaśpiewać, ale po prostu to był obraz niesamowity. Kiedy spotkał Boga, czy tam Biblię dostał, Bóg wyprostował jego drogę. Ten pokręcony człowiek spotkał Boga, czytał Biblię i Bóg wyprostował jego drogę.
Tam miałam taki obraz operacji, jak zaczęłaś mówić. Widziałam operację i tak Bóg przechodził przez całego człowieka i jak zobaczyłam te tutaj wnętrzności brzuchu, to widziałam, że po prostu są odcinane rzeczy, jakby odcinane takie na takich sznurkach. Wiedziałam, że to od żołądka, od tam jelit, od jakichś tych narządów w brzuchu po prostu, że są odcinane.
Ja miałem taki obraz, jak było uwielbienie. To było jakby związane z wchodzeniem w obecność z Bogiem. I to była taka sytuacja, jak człowiek nurkuje i po prostu wpada do wody. I jakby zaczyna tonąć, dlatego, bo nie jest w stanie oddychać pod tą wodą. Ale ja miałem takie wrażenie, że właśnie trzeba przełamać ten strach i zacząć oddychać pod tą wodą. Coś, co po prostu nie jest, nie znamy tego, ale jakby, tylko jak to powiedzieć, że jest jakiś inny wymiar, w którym możesz oddychać, w którym możesz napełnić się, ale go nie znasz, ponieważ żyjesz w innym jakby, w innym miejscu, czyli nie pod wodą, tylko powietrzem. I znasz oddychanie powietrzem, ale żeby wejść głębiej z relacją z Bogiem, musisz wejść pod wodę i zacząć oddychać pod wodą, czyli całkowicie jakby w inny sposób i żeby się napełnić tym, co ma Bóg i co jakby jest Jego sposobem oddychania, czy Jego sposobem po prostu, czyli ja na przykład oddycham tutaj powietrzem i znam Boga w jakiś swój sposób i trochę tak mówiłaś dzisiaj o takim walczeniu ze sobą, ze swoją duszą i tak dalej, a Bóg chce mnie zanurzyć i powiedzieć mi, zacznij tam oddychać, chociaż myślisz, że będziesz tonął i boisz się tego, to jeżeli otworzysz usta, to się napełnisz po prostu czymś całkowicie innym i będziesz czerpał z całkowicie innego źródła.
Dzisiaj też jeszcze, znaczy ja nie pamiętam fragmentu dokładnie, który to był mówiony, ale była mowa o drodze i też mi się po prostu taki przykład przypomniał, który czytałam w jednej książce. Ja nie jestem elektrykiem, nie znam się na tych prawach, ale po prostu dla mnie to było niesamowite odkrycie, że jeżeli nasze drogi się podobają Bogu, jeżeli idziemy drogą, którą Bóg ma dla nas, to Bóg jest jak taki kabel, którym wysokiego napięcia, którym płynie prąd i my jesteśmy kabel, który nie jest podłączony nigdzie, ale jeżeli jesteśmy równolegle do Niego, po prostu jest wzbudzony prąd indukcyjny i po prostu przez nas przepływa życie. I dla mnie to było niesamowite.
Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyście wzięli to, co tata do was mówi, nawet tak jak jakieś pojedyncze słowa czy rzeczy tutaj osobiście. Naprawdę jeszcze bardzo silny jest ten duch proroczy. Dzisiaj to po prostu wszystko było tak widoczne, tak słyszalne, że jak po prostu dawno nie było.